Jak zwykle lub przeważnie na początku staram się odwołać do naszego doświadczenia. Nie inaczej będzie dzisiaj. I chciałbym zapytać o takie wasze doświadczenia, stwarzanie wrażenia zainteresowania. Że starałeś się, czy starałaś zrobić na kimś wrażenie, że się interesujesz. A tak naprawdę twoje myśli były gdzie indziej. Czy macie takie doświadczenia? Na przykład twój współmałżonek, no może zacznijmy od mężów. Przechodzicie obok sklepu z wędkami i on mówi do ciebie, że chce pokazać ci bardzo ciekawą wędkę, a ty, żona, udajesz zainteresowanie, pochylasz się nad gablotą z wędkami, chociaż tak naprawdę w ogóle nie weszłaś mentalnie do tego sklepu i myślisz sobie, co za bzdura. No ale by nie zrobić mężowi przykrości, a jeszcze bardziej by uniknąć monologu, nachylasz się grzecznie nad gablotą, udając zainteresowanie. Albo żona. Przechodzicie obok sklepu z biżuterią i żona pyta, czy chciałbyś kupić jej jakiś drobiazg, wybrać, nachylasz się nad gablotą z biżuterią, ale mentalnie w ogóle nie wszedłeś do sklepu. Albo ktoś ze znajomych opowiada ci o swoich kłopotach, próbujesz przyjąć minę psychoanalityka, wysłuchującego swojej ofiary albo coacha, udajesz zainteresowanie, mówisz, opowiedz mi o swoich kłopotach, a jakbyś ty sam chciał, a jakie ty widzisz rozwiązanie, ale mentalnie jesteś na rybach. Witam w klubie Forum. Czy to was przed ekranami, gdziekolwiek jesteście, czy tutaj w naszym ośrodku w Bielsku, na spotkaniu wspólnoty posłannictwo. Przed nami ekspozycja tematu dnia, a tym tematem będzie modlitwa. Czyli nasza rozmowa z Bogiem, co jest jej istotą, co to znaczy modlić się. I to wszystko będziemy odkrywać w kolejnym fragmencie Ewangelii Łukasza. Będzie to rozdział 9, 28 wers i dalsze. Co się dzieje, gdy się modlimy? Przeczytajmy fragment. Jakieś 8 dni po tych mowach wziął Jezus ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim, byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy 3 namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos. To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Wielu ludzi poświęca część swojego życia na modlitwę. Wielu z nas miało okazję w ostatnich dniach wysłuchać przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, w którym mówi, że modlitwa jest faktyczną podstawą pomyślności Ameryki. Nie polityka, nie gospodarka są najskuteczniejszym czynnikiem pomyślności, ale modlitwa. Myślę, że zaskoczył tym prawie wszystkich. Wspaniałe przemówienie. Jego przemówienie roznosi się przez SMS-y jak pożar po świecie. Czym jest modlitwa w takim razie? co najlepszego potrzebuję dać z siebie, żeby naprawdę się modlić. Na świecie są różne pomysły na temat modlitwy, na przykład młynek modlitewny. Czy wiecie, co to jest młynek modlitewny? To jest taki wiatraczek na kiju, na którym wypisane są intencje modlitwy. Wbijasz wiatraczek w ziemię i jak powieje wiatr, ten wiatraczek się za ciebie modli. Możesz spokojnie zająć się swoim biznesem. Ulepszoną wersję wbijasz w dno strumyka i woda kręci twoim młynkiem, który się za ciebie modli. Wersja kieszonkowa, metalowy krzyżyk w kieszeni, który ma ostre brzegi. Wkładasz rękę do kieszeni, by sięgnąć po drobne. Ukujesz się w ten krzyżyk i mówisz: o matko. A więc na nasze forum idei przynosimy dzisiaj nasze różne wyobrażenia o modlitwie. Wielu chrześcijan poświęca specjalny czas na rozmowę z Bogiem, słuchając, co Bóg do nich mówi, czytając jakiś fragment Bożego Słowa, następnie odpowiadają Bogu. Ja też do takich chrześcijan należę, nazywamy to czasem skupienia. Na nasze forum przynosimy różne wyobrażenia o modlitwie, ale w naszym forum bierze udział również Jezus. Niech to będzie kolor niebieski. Pozwólmy, by się wypowiedział. Co się dzieje, gdy się człowiek modli i jest to modlitwa, o którą Bogu chodzi? Zwróćmy uwagę, co się działo, kiedy Jezus Chrystus, Syn Boży, się modlił. Co możemy zaobserwować? Wers 28, że wyszedł na górę, żeby się modlić, a więc też miał jakiś specjalny czas, który poświęcał na rozmowę z Ojcem. Ale zobaczmy, co się zdarzyło podczas tej modlitwy. Zwróćmy uwagę na ten wers 29. Dowiadujemy się, że wygląd jego twarzy się odmienił, a jego ubranie stało się lśniąco białe. Co się dzieje, gdy się modlimy? Jest to modlitwa, o którą naprawdę chodzi? Jakie znaczenie ma to, że jego wygląd się odmienił? Szukamy kontekstu, robimy taki search przez Biblię i natrafiamy na drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, gdzie coś podobnego czytamy. Popatrzmy. Synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała przeminąć. To o ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie ducha. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność pańską jakby w zwierciadle. Za sprawą ducha pańskiego coraz bardziej jaśniejąc upodabniamy się do jego obrazu. Twarz Mojżesza jaśniała po tym, jak przebywał z Bogiem, ale czytamy w wersie 8, o ileż bardziej posługiwanie ducha. Chrześcijanin doświadczy tego jeszcze bardziej niż Mojżesz, bo przebywanie z Bogiem skutkuje czymś, o czym jest mowa w ostatnich słowach. Tak? Upodabniamy się do jego obrazu. Odbicie charakteru Chrystusa w człowieku, w myśl zasady: kto z kim przestaje, takim się staje. Stajemy się podobni do Niego, do Chrystusa w swoim charakterze. Znajdzie to odbicie na naszych twarzach, które będą wyrażały co? Oto opis twarzy chrześcijanina, który staje się podobny do Chrystusa. List do Galatów 5. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Co jeszcze dzieje się, gdy się modlimy? I jest to modlitwa, o którą Bogu chodzi. Jezus rozmawiał z Ojcem, z Bogiem Ojcem, ale Bóg przywołał na to spotkanie dwie postaci, tak jak o tym czytaliśmy, Mojżesza i Eliasza. I o czym rozmawiali? Dowiadujemy się z tego naszego fragmentu, że rozmawiali o odejściu Jezusa. Chodzi tutaj o wniebowstąpienie, o ten moment Jego odejścia z tego świata. I ciekawą rzeczą jest, że w tej rozmowie, na tą rozmowę Bóg zaprosił właśnie tych, Mojżesza i Eliasza. To byli dwaj ludzie, którzy nie odeszli z tego świata jak inni, ale za sprawą Boga, który jest wszechmocny, też zostali zabrani przez Boga, przez coś, też na kształt jakiegoś tam wniebowstąpienia. Mamy opis tego, jak to działo się z Eliaszem. W każdym razie największym przedmiotem zainteresowania podczas tej rozmowy, podczas modlitwy, był powrót syna do ojca. Gdy ten doczesny świat zostanie już za Jezusem. I to było dla nich najważniejsze. Zapamiętajmy więc, o czym nie rozmawiali w czasie modlitwy. Nie o świątyni, jak ją upiększyć. Nie o sytuacji politycznej i zbliżających się wyborach. Nie o powozach. Nie o nowym modelu tabliczek do pisania. Nie o ziemskich kłopotach, o nowych pomysłach władzy. Nie o zdrowiu. Rozmawiali o powrocie do Ojca. Bo to było dla Jezusa najważniejsze. Po prostu więź z Ojcem. I cały ten duchowy świat, który był tak naprawdę Jego ojczyzną. Myślę, że wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy mocno chodzą po ziemi, niektórzy bardziej, niektórzy trochę mniej, ale no to dobrze. Należy być solidnym we wszystkim, co robimy, w naszych obowiązkach. Jest jednak coś, co swoją doniosłością i znaczeniem przekracza wszystkie sprawy doczesnego życia. Nasza duchowa więź z Bogiem i wieczność z Bogiem. Modlitwa, jeżeli ma być według zamiarów Boga, na tym się przede wszystkim koncentruje. Sprawy twojej i mojej więzi z Bogiem są bez porównania ważniejsze niż, i donioślejsze niż wszystkie sprawy tego świata. Tak jak twarz Jezusa i Jego ubranie były lśniąco białe na tle otoczenia, tak sprawy duchowe, nasza więź z Nim przewyższają te doczesne. Jesteśmy tutaj pielgrzymami, a modlitwa to tak, jakbyśmy dzwonili z tej obcej ziemi, z jakiegoś brudnego i kiepskiego miejsca do wspaniałego domu w naszej wspaniałej ojczyźnie. Jakbyśmy dzwonili z jakiegoś Konga, Zimbabwe czy Rwandy, najbardziej kiepskich miejsc na ziemi, do domu w Szwajcarii albo w Norwegii, jeszcze wyższy PKB. Tak modlitwa, tak jakbyśmy rozmawiali z domem, z ojczyzną, z tego miejsca, w którym tymczasowo jesteśmy, z jakąś misją. Dlatego właśnie Jezus spędzał tyle czasu na modlitwie, usuwał się często na miejsca pustynne i modlił się. Tam było jego serce, tam była jego ojczyzna, duchowa więź z Ojcem. A jak to jest z moją modlitwą? A jak to było z modlitwą uczniów, którzy tutaj występują? Popatrzmy na tych trzech, których Jezus wziął tamtego dnia ze sobą na modlitwę. Jakie było ich podejście do modlitwy? Piotr, Jan, Jakub, najlepsi naśladowcy Chrystusa. Pierwsza trójka, pierwsza grupa. To ich Jezus zabierał często, by pokazywać najwięcej. Jak mocną stroną była modlitwa Co robili, kiedy Jezus się modlił? Wers 32, przywołajmy. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy Jezus się modlił, uczniowie przysnęli. Później w podobnej sytuacji w Getsemane, albo w sytuacji jeszcze gorszej, gdy prosił ich, by czuwali razem z nim na modlitwie, co robili? No, konsekwentnie też przysnęli. I to byli najlepsi uczniowie. Nawet w ich przypadku modlitwa była słabą stroną, nie czuli jej doniosłości, bo ich myślenie było przyziemne, ich serca były przy przyziemnych sprawach, a modlitwa nie bardzo ekscytowała, raczej usypiała. Czym dla mnie jest rozmowa z Bogiem? Czym dla mnie jest osobista więź z Bogiem? Jaką przedstawia wartość? Czy przypomina bardziej wiatraczek modlitewny, albo młynek, albo krzyżyk w kieszeni ostry, że dopiero jak zakuję, to wołam o Boże? Czym dla mnie jest osobista więź z Bogiem? Ostatnio spadło na mnie pewne doświadczenie, pewne przeżycie, które uderzyło mnie, mogę tak powiedzieć, jak grom z jasnego nieba. Gdybym miał powiedzieć, jakie więzi są dla mnie najważniejsze. Oczywiście więź z żoną, ale z żoną wiecie, jaka to jest więź. Mąż i żona jedno ciało, są na siebie skazani. To tak jakby dwie ręce ze sobą rozmawiały, tak? Rozmawiają ze sobą, czasem krzyczą na siebie, potem się godzą. No wiadomo, jedno ciało. Chociaż u niektórych ta więź w małżeństwie wygląda tak, jakby dwie ręce włożyć do kieszeni. Ale na pewno nikt dobrze się z tym nie czuje i daliby wiele, by doświadczyć właśnie jakiejś bliskości, więzi ze sobą, bo mąż i żona, tak to Bóg stworzył, to jedno ciało i są na siebie skazani. Wczoraj razem z Ewą siedzieliśmy na swojej rytualnej randce w Soul Coffee na pierwszym piętrze w sferze dwójce, na tarasie, na zewnątrz, z widokiem na rzekę. Piętro niżej, pod filarem, chłopak z dziewczyną tak się całowali, że mało do tej rzeki nie wpadli przez barierkę. Tak ich do siebie ciągnęło. Przeżywali euforię. Ale za 2 miesiące, albo szybciej, będzie pierwsza kutnia, a za 2 lata może pierwsza bitka. W międzyczasie się pobiorą. A za 4 lata może się nie będą do siebie odzywać. Jak ręce w kieszeniach. Ale nie będą się z tym dobrze czuli, bo mąż i żona to jedno ciało, będą za tą więzią tęsknić, to jest naturalne, są na siebie skazani, chociaż im nie wychodzi. Ale tak oprócz małżeństwa, najważniejsze więzi. Jakie są najważniejsze więzi dla mnie? Jakie są najważniejsze więzi dla mnie? Z synami, z moimi 2 synami. Bóg powiedział: opuści człowiek ojca i matkę, złączy się tam ze swoją żoną. No i wiadomo, syn czy córka idzie z domu, opuszcza, jest to zdrowe. Ale to nie zmienia faktu, że może tak być i tak jest w moim przypadku, że więź z nimi jest najważniejszą odczuwalną przeze mnie więzią, za którą najbardziej tęsknię. Dlatego gdybym miał wskazać jakieś najważniejsze wydarzenie w moim życiu w ostatnich 10 latach, to bym wskazał na wyprawę, którą odbyliśmy razem w pierwszej połowie tego roku. Był to najwspanialszy czas, jaki mogłem sobie wymarzyć. Wiadomo, jak jesteśmy młodsi, nasze dzieci są tam gdzieś jeszcze małe, no takie już prawie nastolatki, no to co, jedziemy na biwak, wędrujemy gdzieś po pustkowiach, śpimy w namiotach. Jeszcze jak w nocy nadejdzie powódź albo jakiś niedźwiedź zaatakuje, to jest przygoda i to nas ze sobą zbliża. Ale w moim wieku Te 10 dni, które spędziliśmy razem na ekstremalnej wyprawie, trochę innej niż biwak, to najwspanialszy czas w ciągu ostatnich moich 10 lat, a może i więcej. Na drugim miejscu więź z przyjaciółmi tu we wspólnocie, z tymi, którzy w niektórych przypadkach usłyszeli ode mnie Ewangelię, no i spotykamy się w małej grupie z niektórymi ponad 20 lat i nam się nie przykrzy. Więzi z nimi wskazałbym na drugim miejscu jako najważniejsza rzecz w życiu. Otóż pewnego dnia w czasie urlopu siedzę sobie i rozmyślam i zachodzę w głowę, co by tu zrobić, żeby taką wyprawę w jakiejś tam formie powtórzyć. Czy się uda? Bo za tą bliskością tęsknię najbardziej na świecie. Ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to już przecież jest inne pokolenie, że mają swoje życie. I nagle taki strzał, jak piorun z nieba. Taka myśl. Jakby Bóg mi powiedział, tak samo jak ty tęsknisz za bliskością z twoimi synami i uczniami, tak samo ja tęsknię za tobą. Za więzią z tobą, bo jesteś moim dzieckiem, moim synem. Dla tych, którzy nie załapali, to cytat z listu do Efezjan 1. Popatrzmy, co Bóg zrobił. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów, przez Jezusa Chrystusa. Słowa, które Bóg kieruje do wszystkich, ale też tylko do tych, którzy naprawdę zaufali Chrystusowi i zaprosili Go do swojego życia i On tam wszedł. Bóg posłał mi taką myśl. Tak samo jak ty pragniesz być traktowany przez swoich synów i najbliższych przyjaciół, tak ja pragnę być traktowany przez ciebie. Tą myślą dostałem jak obuchem w głowę. Racja. Boże, wybacz mi, że tak często traktuję ciebie formalnie. Że moje serce jest tak często zupełnie gdzie indziej, że niby nachylam się nad tą gablotą z biżuterią albo z wędkami i robię wrażenie, że z tobą rozmawiam, ale tak naprawdę moje serce jest gdzie indziej. Mój czas z tobą przypomina raczej wiatraczek modlitewny albo młynek, że niby się modlę, ale moje serce jest gdzie indziej. Dopiero jak mnie coś zakuje, jak ten krzyżyk w kieszeni, dopiero wołam, o Boże, wyznaję ci to, wybacz mi. Wybieram to, że ty jesteś najważniejszy. Wybacz każdą sytuację, w której potraktowałem ciebie formalnie. Mam czas skupienia jako wydzielony czas prawie codziennie, za wyjątkiem poniedziałków, w mój wolny dzień, w którym ten czas skupienia przybiera formę bardziej spontaniczną, ale mam też taki system, że czytam kolejny fragment z Biblii, zazwyczaj po kolei, przez jakąś księgę, co drugi dzień, po to, by te odkrycia z Biblii tak nie przeleciały, ale żeby zatrzymały się w pamięci. Więc w jeden dzień czytam i zapisuję sobie tam jakąś myśl, a w kolejny dzień sobie powtarzam. A tu nagle przychodzi taka myśl. Ale fajnie, dzisiaj już nie muszę czytać kolejnego fragmentu, bo już mam przeczytany wczoraj. Już mam z głowy. Mogę od razu przejść do swoich spraw. I wtedy taka myśl, ty draniu, jak ty traktujesz Boga, że masz już z głowy? Wsadź sobie gdzieś, mówiąc bardzo kolokwialnie, ten twój młynek modlitewny zwany czasem skupienia. Gdzie jest twoje serce? To przeżycie związane z synami, mogę powiedzieć, mocno zrewolucjonizowało moją więź z Bogiem i myślę, że lepiej rozumiem to, co Bóg ma na myśli, gdy mówi, że jestem Jego przybranym synem i czym jest dla Niego pragnienie bycia ze mną i jak ja Go traktuję. Zrobiłem też pewien eksperyment z tym związany, by troszeczkę jeszcze to wzmocnić. Odnośnie innych osób, z którymi pragnę mieć szczególną więź, czyli przyjaciół, którzy są moimi uczniami, jak to mówimy, podopiecznymi w duchowym rozwoju z moich grup, które prowadzę, postanowiłem sobie, że nie będę przez jakiś czas do nich dzwonił, teraz w czasie wakacji, i zobaczę, który z nich zadzwoni do mnie. O wynikach mojego eksperymentu nie powiem wam, ale chciałem po prostu wzmocnić to doświadczenie. Nikt nie zadzwoni. A jak się czujesz ty, Boże, jak ja do ciebie nie dzwonię? By wzmocnić właśnie tą myśl, spotyka ciebie jakaś tęsknota wobec bliskich ci osób, to pomyśl, jak czuje się Bóg Ojciec, który ciebie kocha. Jesteś Jego przybranym synem, córką. Jak On się czuje, gdy Go tak traktujesz? Ale chciałbym też tym doświadczeniem dzielić się z wami, z każdym z was, skoro taki fragment dzisiaj mamy z Ewangelii Łukasza. Doświadczasz jakiegoś bólu w zakresie więzi z bliskimi ci osobami? Może sposób, w jaki jesteś traktowany, czy traktowana przez swoje dzieci, może przez współmałżonka, może przez ludzi bliskich ci ze względu na Chrystusa, inne dzieci Boże, z którymi chciałbyś doświadczać przyjaźni. Może boli ciebie to, że gdzieś sobie poszli jakieś zupełnie inne wartości, wyszły na jaw jako dla nich najważniejsze i jest to dla ciebie bolesne. A może boli ciebie wizja, że przez chorobę lub śmierć ktoś bliski zostanie ci zabrany albo ty zabrany jemu. Przenieś to wszystko na twoją więź z Bogiem. I pomyśl, jak Bóg się czuje, który pragnie mieć więź z tobą, bo jesteś Jego przybranym synem czy córką, ale twoje serce jest gdzie indziej. Niech to będzie równie poruszające dla ciebie. Tak jak to było z uczniami tamtego dnia, trzej najbliżsi, Piotr, Jakub, Jan, z pierwszej grupy Jezusa, których wziął na modlitwę, na rozmowę z Ojcem. A co oni wtedy zrobili? Po prostu mieli to gdzieś i poszli spać. A już niedługo właśnie to wydarzenie w ogrodzie Getsemane, tuż przed aresztowaniem Jezusa, gdy potrzebował, by z Nim czuwali, by byli z Nim w tym cierpieniu, co oni zrobią? To samo. Powróćmy więc jeszcze na koniec do tego zachowania uczniów, gdy w końcu się zbudzili na tym spotkaniu modlitewnym, wyświetliło się to, co mieli w głowach i w sercach, bo przypomnijmy sobie, co się stało, jak się obudzili. Jeszcze raz wersy 32 i 33. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Uczniowie po przebudzeniu zobaczyli to niezwykłe zjawisko, zobaczyli niezwykłe działanie Boga. I jak zachowuje się Piotr? Jego pierwsze skojarzenie? Namioty. Jak Izraelici na pustyni, kiedy ukazywała im się chwała Boża, rozbijali namiot świadectwa, budowali święte miejsce, ustawiali święte przedmioty, które symbolizowały działanie Boga w przeszłości. Taka jest natura człowieka, że chciałby tak zatrzymać, uwiecznić spotkanie z Bogiem, zbudować świątynię. Jednak można powiedzieć, Jezus natychmiast zakończył to spotkanie po sugestii Piotra. Nie poszedł za jego pomysłem, nie powstało kolejne święte miejsce. Nie ma powodu, by delektować się przeszłością. Nie ma potrzeby. Lepiej na bieżąco doświadczać więzi z Bogiem. Ale to jest takie bliskie naturze człowieka, by doświadczenie swoje czy innych ująć w formie symboli, by następne pokolenia mogły te symbole powtarzać, przypominać, jak to się tam działo w przeszłości. Jaka jest odpowiedź na takie nadzieje? Są święte miejsca, ale są nimi wyłącznie nasze ciała, które są nazwane świątyniami. Jeżeli zaprosiliśmy Chrystusa, aby w nas zamieszkał, wtedy w każdym miejscu bez różnicy możesz doświadczać więzi z Nim. Nie ma żadnej potrzeby, by celebrować, jak było. Bóg ma z pewnością coś lepszego dla swoich dzieci niż życie przeszłością, jak to poprzednie pokolenia przeżywały lub jak to kiedyś było w moim życiu. Czymś lepszym jest po prostu bycie z Nim teraz, osobista więź z Nim. Teraz możesz doświadczać więzi z Nim, jest tylko jeden warunek. On na pierwszym miejscu. A skutek? Jaśniejąca twarz, odbicie charakteru Chrystusa na twarzy, dzieło Ducha Świętego. Najpiękniejsza świątynia świata. Więc miłego dzwonienia do Boga, do tej wspaniałej ojczyzny, która jest naszym domem, z tego padołu łez i płaczu, tej Rwandy, Konga czy Zimbabwe, w którym chwilowo jesteśmy.